Dzień dobry, cześć i czołem, cześć. Szczepan Bentyndach-Wilczyński. Jak co kilka tygodni kwarantanna z Bitcoinem, podcast, w którym mówimy o rozpadającym się świecie z naszej perspektywy. Z dwóch końców świata de facto. No to,
tak, no, znowu się rozpada świat, w Rosji się rozpada.
Tak, dajcie znać w komentarzach, czy jesteście na bieżąco z zachodzącymi w Rosji zmianami, bo wygląda na to, że mamy zamach stanu militarny w Rosji. Miło, tak wstajesz rano, wokół Moskwa otoczona przez grupę
Wagnera. Kto by przypuszczał, że Rosja przetrwa krócej niż Bitcoin, nie?
Także dzisiaj będzie trochę na pewno o zamachu stanu czy przewrocie w Rosji, który ma miejsce, bo to trudno powiedzieć, co tam się dzieje, tak, z taką przez tą mgłę wojny. Będzie o tym, co BlackRock odpierniczył w ostatnich dniach, czyli wszedł cały na biało. Będzie trochę sztucznej inteligencji i o tym, co nadchodzi dla nas, dla świata Bitcoina i krypto, bo wygląda na to, że perfekcyjna burza, perfect storm obrócił się w piękną pogodę. Dwa tygodnie temu tytuł odcinka był, że ostateczny atak. Teraz wszystkie działa wytoczone, które przesądzą o losie krypto i mina dwa tygodnie i nagle mamy wyszło piękne słoneczko i nagle wszyscy już lubią Bitcoina i teraz kto pierwszy, ten lepszy na spaloną ziemię przez SEC, żeby zająć jak najwięcej rynku. Także dajcie znać w komentarzach, co jest też waszym zdaniem najważniejszym tematem tygodnia w krypto. Tak, Silverado pisze w komentarzu, że organizuje wycieczki podwodne, jakby ktoś był zainteresowany.
Także za Bitcoiny.
Za Bitcoiny.
Ale to, słuchaj, to może być perfekcyjny ten boat accident, nie? Jak to, bo to jest dosyć modne wśród bitcoinowców, że wszyscy gubią swoje klucze podczas wycieczek na jachtach,
na morzu.
Tak, zawsze gdzieś tracą swój portfel, on wpada do wody.
Najłatwiej na morzu zgubić.
Nie mam już swoich środków, przykro mi, tak? Także tak zwany boating accident typowy, więc no to tutaj może rzeczywiście jest dobry pomysł, żeby zabierać je głęboko na 4 kilometry albo jeszcze głębiej.
No nie polecamy nurkować. Generalnie ostatnie track record w tym sporcie jest przerażający. Ale przechodząc już do tematu odcinka, bo od tego zaczniemy oczywiście. No Bitcoin przebija 30 tysięcy dolarów. Był już na 31,200, nawet 400, zależy gdzie spojrzeć. A nawet to ponoć na Binance US był po 130 tysięcy dolarów przez jakiś, nie wiem co to było, jakiś short squeeze, co tam się stało. Ale no Bitcoin wrócił powyżej 30 tysięcy dolarów. No mamy chyba szczyt, no lokalny szczyt. No i teraz po pierwsze mamy nadchodzący halving, prawda? Bo już za jakieś pół roku mamy kolejny halving. I mamy news oczywiście. Co?
Mówię, że czas szybko leci. Jeszcze pół roku temu było rok.
Tak. No i tak naprawdę news, który odwrócił, przechylił całą szalę, no to jest to, że giganci ze świata tradycyjnych finansów, czyli BlackRock, Investco, WisdomTree, a nawet Fidelity, a nawet Valkyria, bo to też kolejny wielki asset manager w Stanach Zjednoczonych, kolejny też, tak naprawdę zrobiła się wielka kolejka wniosków o otworzenie spotowego Bitcoin ETF-u. Spotowego, czyli takiego, że ten ETF musi kupować te bitcoiny. Nie ETF-u, który tylko wymaga rozliczenia w gotówce.
Jedna mała korekta tylko, bo 27 kwietnia mamy szacowany halving, więc...
A przepraszam, więcej jak pół roku.
Trochę dłużej niż pół roku to jest.
Ale tak rośnie trudność, że myślę, że dwa miesiące nadrobimy w tym roku. Ale masz rację, no to może jeszcze to nie jest spowodowane halvingiem, ale BlackRock, który, no jak wszyscy doskonale wiemy, zarządza, ma w kieszeni cały świat, nagle wchodzi cały na biało na spaloną ziemię przez SEC i składa wniosek o ETF i nagle szala się odwróciła, Bitcoin wystrzelił igła do góry, rakietą do góry, a za nimi ustalili się w kolejce kolejni. I pytanie, Lechu, twój komentarz mnie interesuje. Co myślisz na ten temat? czemu BlackRock w tym momencie? O co chodzi? Co jest? Czy już się ustawia pod...
No słuchaj, po tych ostatnich dwóch tygodniach, no to aż się prosi, no aż się samo nasuwa na ustach jakieś teorie dotyczące tego, że ten atak na, nazwijmy to, tradycyjne giełdy bitcoinowe, można tak powiedzieć, tradycyjne.
No właśnie.
Na tych, którzy aktualnie mieli dominującą pozycję na tym rynku, miał być jakąś formą przygotowania na wejście banków. No to takie dosyć tendencyjne, nie powiedziałbym, nie? Taka teoria dosyć tendencyjna, ale wręcz taka bardzo prostacka teoria. Ale no tak to wygląda, no tak to wygląda, że mamy tutaj przypuszczony frontalny atak na Binance, na Coinbase i tak dalej, tutaj SEC i tak dalej, wiesz, nie wiadomo, które kryptowaluty są papierami wartościowymi i tak dalej. Więc a tu nagle dwa tygodnie później już nagle banki ogłaszają, że wchodzą w temat, że otwierają swoje własne platformy, że ktoś tam jest uregulowany, że tutaj nagle jakiś Itaú Bank w Brazylii ogłasza, że przyłącza się do stowarzyszenia bitcoinowego w Brazylii. Tutaj Santander zaczyna edukować w kwestii Lightning Network. Co się dzieje, tak?
Co tu się dzieje, absurdalna, tak?
Absurdalna jakiś sytuacja kompletnie.
Charles Schwab z Fidelity otwierają giełdę krypto. Co to za akcja jest? Jakiś EdX Market. Zobaczcie, w ogóle trudno było znaleźć ich stronę. Ruszyła w tym tygodniu giełda wspierana przez Fidelity i przez Charlesa Schwaba. Wchodzę na stronkę i ruszyła, ale nie można se potradować, jest tylko taki landing page. Także jakbyśmy chcieli mieć update, to się może zapisać. Można tutaj, nie wiem, przyłącz się do DEDX. Trzeba wypełnić wniosek o bycie członkiem. Ja, o co to chodzi? Ja nie wiem, czy na Wall Street to jest tak, że oni mają jakieś takie swoje tajne giełdy, że tam trzeba być kolegą królika, żeby tam móc handlować u nich? Nie rozumiem. Jeszcze najzabawniejsze. No
to, wiesz,
najzabawniejsze, poczekaj. Najzabawniejsze. Cztery będą krypto na tej giełdzie. Bitcoin, Ether, Litecoin i Bitcoin Cash.
To, co sobie wybrali.
Bitcoin Cash? Co, o co im chodzi? Czemu oni tego Bitcoin Casha gdzieś tam biorą? Czy jest jakiś zaplanowany jakiś comeback tego Bitcoina? W pewnym momencie nie wiem. Wszystkie te czarsze szłoby, BlackRocki, to oni wszyscy gdzieś mają z tyłu głowy, że ten Bitcoin Cash to w razie czego trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy. Ale też to, co wcześniej powiedziałeś, że patrz, że po tych atakach regulatorów BlackRock miał już 100% pewność, że Bitcoin jest security. I może dlatego właśnie akurat złożyli ten wniosek o ETF, bo jakby czekali na taką jasność może z ich strony.
No ja bym się spodziewał właśnie, że na tej giełdzie Charlesa Schwaba to XRP będzie prominentnym shitcoinem.
No właśnie, tylko pewnie będzie XRP, tylko muszą wygrać jeszcze z ten pozew z sekiem pewnie, nie? Albo Hex, tak. Dokładnie. Wiadomo, XRP to prawdziwy Bitcoin. Wiadomo, już od dawna. Ale ciekawostkę wam chciałem jeszcze pokazać odnośnie samego ETF-a, mianowicie to, że nie wszyscy może wiedzą, ja też się w sumie niedawno dowiedziałem, że pierwszy ETF spotowy, czyli taki, co kupował i sprzedawał złoto, wystartował dopiero w 2004 roku na złocie. I w ciągu 7 lat i wtedy złoto wystrzeliło i w ciągu 7 lat wzrosło 318%. I teraz pytanie brzmi, jak zareaguje Bitcoin w momencie, kiedy zostanie otwarty BlackRockowy ETF i inne ETF-y, tak? Chociaż to nie jest...
No nie wiem, szukanie tutaj przyczynowości w otwarciu ETF-a to jest czysta korelacja, także to się mogło stać bez ETF-a równie dobrze, więc potencjał do wzrostu cen złota są zawsze, tak, banki centralne zawsze drukują pieniądze, więc to, czy prędzej, czy później cena złota nie pójdzie w górę, no to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Pytanie, no wiadomo, że to nie jest jakaś tam liniowa zależność pomiędzy wielkością pieniądza entry, ale no ten pieniądz poza musi tym w końcu gdzieś lat, uciec.
W ciągu 7 lat od 2004 roku był 2008 rok jeszcze, więc jak to mówią, wielki kryzys finansowy. Dlaczego oni 2008 nazywają Great Financial Crisis? Ja nie rozumiem, co to było, co było w tym wielkiego. Teraz tak naprawdę jest wielki kryzys finansowy. Stany Zjednoczone nigdy nie były w większej dupie niż są teraz i wciąż nie nazywają tego kryzysem. No ale dobra. Pewnie jesteście też na
kryzys, bieżąco ze stopami. Właśnie, kryzys jest wtedy, kiedy nie powinno się mówić, że trwa kryzys.
Tak. Nie, no wiadomo, Jeremy Power wychodzi, ale on ma, nie wiem, czy oglądacie te konferencje prasowe Jeremy'ego Powera, on zawsze wychodzi. System bankowy jest mocny, silny, bezpieczny, godny, on ma taką formułkę, którą zawsze mówi. Naszą misją jest walka z inflacją, jak metoda zaciętej płyty, nie? Po prostu cały czas to samo, kółko. No ale co, wstrzymali stopy? Ale powiedział, no nie cieszcie się za bardzo, jeszcze będziemy stopy podwyższać, także jeszcze stopy Jeremy'ego będą śmierdzieć na rynku w tym roku, ale zobaczymy, bo wielu twierdzi, że Jeremy będzie zmuszony je obniżać i to bardzo szybko, już wkrótce. Także fan Sersafu, dokładnie.
Ale tak mi się skojarzyło, bo jak mi pokazywałeś tą giełdę tego Charlesa Schwaba i tam właśnie, że trzeba aplikować specjalnie, jakieś robić formularze dziwne, to mi się przypominają te piękne czasy, jeszcze kilka lat temu, gdzie żeby zacząć handlować na giełdzie, wystarczyło tylko założyć konto i już był święty spokój, już mogłeś działać. Tak? To były te czasy, kiedy...
Najpiękniejsze.
Nie wiem, ludzie, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z jakimś rynkiem giełdowym albo nie chciało im się przeskakiwać przez te wszystkie kółeczka cyrkowe, po prostu mogli zacząć wejść, sobie kupić i tyle.
Tylko maila potrzebowali. Tak.
Produkt, tylko produkt, no, nawet prościej niż produkt w sklepie internetowym. Przelać kasę, wypłacić sobie bitcoiny i gotowe. I te czasy trochę tak bezpowrotnie minęły, teraz jest tak smutno.
Łezka się wokół kręci.
Ale z drugiej strony, słuchaj, i tak nie musi być, nie? No bo jeżeli sobie popatrzysz na porównanie różnych giełd, które no tutaj widziałem, Athena przygotowała taki ciekawy ranking giełd. Może tutaj postaram się wam zaprezentować, no to jeżeli sobie zaczniesz korzystać na przykład z takiej giełdy jak RoboSats, albo BISK, albo AgoraDesk, no to rzeczywiście tam jest bariera wejścia pod względem takim regulacyjnym, weryfikacyjnym i tak dalej, jest...
Compliance'owym.
No praktycznie zerowa, tak? No możesz po prostu wejść i zacząć handlować. No może są inne trudności, takie natury czysto technicznej, no bo BISK to musisz sobie zainstalować na komputerze, oprogramowanie specjalne.
No RoboSats też nie jest zbyt łatwe do obsługi, bo jest duży nacisk na prywatność i od razu przez Tor to chodzi i tam jest, no
można powiedzieć, że te produkty P2P, one są może troszeczkę trudniejsze w obsłudze, prawda? Więc no, ciężko oczekiwać, żeby tutaj jakieś zielonki, które zaczynają zabawę na tym rynku, żeby mogły sobie w jakiś tam łatwy sposób zacząć z tego korzystać. Ale przy wymianie jakichś, powiedzmy, shitcoinów na inne shitcoiny, albo jeżeli musicie zamienić shitcoiny na bitcoiny w jakiś sposób, no to jest parę takich miejsc, no Basic Swap, Hot Hold, Sideshift też, no to tam też nie ma, nawet się nie musisz rejestrować na takiej giełdzie.
Na Fixflowcie też, tak.
Tak, no wysyłasz środki, podajesz tylko adres portfela i to jest wszystko. I to jest piękne. I tak powinno zostać. Natomiast przechodzenie przez te wszystkie bariery regulacyjne, compliance'owe, no to jest jakby burzy magię całkowicie tego piękna tego rynku. Więc oby jak najdłużej udało się zachować tego typu produkty, usługi. Może rzeczywiście rynek peer-to-peer jest przyszłością. No oczywiście
ciekawe,
rynek peer-to-peer ma swoje własne
on jest
problemy.
Proporcjonalnie. Właśnie, nie? Ciekawe, jak dużo on jest proporcjonalnie do reszty rynku.
No, ale zobacz sobie, bo tutaj są oceny. Tutaj są oceny, na przykład RoboSats ma 4,5 na 5, najwyższy. Ale to teraz ci pokażę, jaką ocenę ma. Uwaga, 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 zjedźmy sobie niżej, Uwaga, poczekaj, lecę dalej.
Binance? O, jest, 1,6 na 5. 6. O kurde. Kraken 1,6, what? Ale rozumiem, że tutaj wszyscy wchodzą i oceniają pod względem prywatności chyba, tak? Bo no tak.
Privacy and security 3 na 30. Teraz może rozumiem, tu są takie parametry, wiesz, no, RoboSats 27 na 30. Kto ma tutaj 30 na 30?
Basic jest, BISC. BISC
no,
też
BISC ma 30. Privacy and security. I ilość no metod proszę. Płatności, no 65 różnych metod płatności na RoboSats, no ciekawe. No ale tak. To też pewnie jest nierówne, bo to zależy co, jak, ponieważ to jest handel peer-to-peer, to musisz liczyć na to, co druga strona oferuje, a nie zawsze jest pełne spektrum
tak.
metod płatności. No ale ciekawa jest ta ocena, także w porównaniu, niby taki mało popularny produkt jak RoboSats ma lepszą ocenę niż król tego rynku, Binance, prawda? No tutaj trochę no. się, smutne, że Kraken też ma tak niską ocenę, 1,6 na 5, to jest takie trochę dziwne, nie wiem,
no
może...
No po co na prywatności, no wiesz, wszystkie, oni się pewnie spowiadają
wszystkie chyba,
wszystkim.
Tak, wszystkie giełdy, które wymagają KYC, oczywiście tutaj masz w rankingu oczywiście spada wszystko.
Tak, wiadomo. A... No co, w Rosji zamach stanu. No i dajcie znać w komentarzu, czy macie jakieś większe informacje. Ja tutaj obserwuję na Twitterze pana Igora Suszko, tak, dobrze mówię nazwisko, który na bieżąco w miarę nadaje. Właśnie mamy sprzed 30 minut informacje. No ale tutaj jakieś hipotetyczne tematy. W każdym razie niedawno miała sytuację, była sytuacja taka, że rosyjskie wojsko zbombardowało pozycje grupy Wagnera, w których najwyraźniej zginęło trochę jego ludzi, ponieważ Prigozhin, czyli przywódca grupy Wagnera, która składa się z 50 tysięcy, wiadomo, trudno mieć jeszcze dane, ale z 35 tysięcy to są byli więźniowie, którzy zresztą za chwilę wrócą do Rosji z wybaczonymi swoimi grzechami. No więc po tym ostrzelaniu pozycji grupy Wagnera wygląda na to, że Prigozhin się wkurzył porządnie i wypowiedział wojnę Ministerstwu Obrony Rosji, i wyobraźcie sobie, że zaczynają przejmować bazy wojskowe rosyjskie. Grupa Wagnera normalnie strzelają się rosyjscy najemnicy z rosyjskimi żołnierzami, się strzelają, przejmują bazy wojskowe i jadą na Moskwę. W Moskwie Moskwa no, się przygotowuje na inwazję, bo na to tak wygląda, bo ciężarówki pełne piasku przyjeżdżają, otaczają Moskwę, czy tam Plac Czerwony, mamy jakieś bombardowania, grupa Wagnera jest bombardowana w drodze do Moskwy i no i co z tego wyniknie, tylko no, jeżeli by Prigozhin zastąpił Putina, to chyba byłoby jeszcze gorzej, bo to jest już w ogóle jakiś totalny gość bez żadnych skrupułów i no i myślę, że niebezpieczeństwo użycia broni na A proporcjonalnie by wzrosło. No i z jakiegoś powodu możemy znaleźć i tak taki artykuł, który godzinę temu został opublikowany, 42 minuty temu. Dlaczego rosyjski zamach stanu jest bullish dla Bitcoina?
Dobra, dlaczego?
No i to mnie najbardziej rozbawia zawsze, że my mamy tak już w tym rynku, że wchodzimy na cmentarz, a tam same plusy. No i dlaczego? No, bo zawierucha, bo rozpierdicz, to zawsze jest dobrze dla Bitcoina, bo uciekający dysydenci gdzieś muszą uciekać z tym kapitałem, bo Rosja od lata, od wakacji ma już pozwalać na normalne, legalne handlowanie krypto, przechowywanie i zalegalizować normalne giełdy, odeszli od tego swojego chorego pomysłu, tej narodowej giełdy na szczęście, bo to by się skończyło totalną porażką. Coś a la jakaś, nie wiem, Narodowa Giełda Korei Północnej, coś by tak to mniej więcej działało. No i z jakiegoś powodu to jest jednak bycze dla Bitcoina.
Bullish.
No ale na pewno sytuacja w Rosji jest niesłychana. No kto by pomyślał? I wiesz, teraz nagle Putin musi walczyć na dwóch frontach. I drugi front ma u siebie w domu. A na Ukrainie mamy przecież tą ofensywę ukraińską, która niby ruszyła. Ruszyła, nie ruszyła, cholera wie, tak naprawdę no, teoretycznie ruszyła, ale póki co nic nie zdobyła. No i do tego Putinowi się buntują chłopaki na podwórku. Jestem ciekaw naprawdę, co z tego wyniknie. No, Putin ponoć,
na początku,
wiesz, że ponoć Putin spierniczył do Kazachstanu, ale jego samolot został zawrócony? Wyobrażasz sobie?
Trudno co robić. No. No ale nie wiem, czy pamiętasz, na początku inwazji było dosyć głośno na temat wysyłania bitcoinów na pomoc Ukrainie. I jakoś teraz o tym się niespecjalnie mówi, jakoś chyba ucichł ten temat. Nie wiem, czy ktokolwiek
wydali już wszystko,
jeszcze
chyba,
wysyłał, wszystkie bitcoiny wydali, ale już chyba nie przyjmują więcej dotacji, ja nie wiem, bo to jakoś...
A może trzymali na FTX?
Nie promuję. Boże, no tak.
No tak był, dlatego taki... nic nie mówią, bo kurde, przypał byłby, by wyszło.
Ale nie, było coś takiego, że wysyłali na FTX-a.
Coś, czy ktoś z was słyszał jakieś takie przecieki tego, co czy czasem nie trzymali na FTX-ie? O Jezu, ja bym się nie zdziwił. Ale odnośnie jeszcze tego edeksu, tej giełdy, nie? Wchodzisz sobie. Ta giełda dopiero ruszyła, prawda? I wchodzisz sobie i czytasz. Zaufana, efektywna i płynna. I tak jakoś tak to zaufana, tak po tym całym FTX-ie to tak brzmi, takie, ja nie wiem, ja mam takie jakieś ciarki po plecach mi przychodzą, jak ja słyszę, że kolejna taka scentralizowana giełda jest zaufana. To tak jakieś tak...
EDX, no nie ma scentralizowanej giełdy, która jest godna zaufania. Nigdzie się nie powinno trzymać, na żadnej giełdzie nie powinno
ogóle,
się trzymać.
W ogóle powinno być zakazane. A właśnie, to też ciekawe jest, ponieważ w tym tygodniu w Wielkiej Brytanii przeskoczył kolejne okienko ustawa regulująca krypto. Przeskoczyła kolejny stopień, że tak powiem, w kierunku bycia zatwierdzonym i teraz leży na kolanach u króla Charlesa III. Przypominam, że mamy nowego
Charlesa
króla.
Charlesa Schwaba.
Tak. No i w tej oto ustawie regulowane są stablecoiny, co jest ciekawe. Regulowane jest krypto i teraz... To chyba jest, co jest najistotniejsze, to, że ta ustawa, poza tym, że ma 314 stron, to na pewno jest, generalnie ja mam taką zasadę, że jeżeli jakaś umowa ma więcej niż 4 strony, to jej nie podpisuję. Tak jakoś mi życie nauczyło, że im dłuższe umowy, tym są gorsze. I podejrzewam, że jakoś to się może przekładać też na ustawy. Ale to, co chyba jest najistotniejsze, to, że ta ustawa uznaje kryptowaluty i stablecoiny jako regulowane środki płatnicze podlegające pod obecne regulacje środków płatniczych, czyli de facto zrównuje je z normalnymi walutami tradycyjnymi.
Ciekawe, czy podatkowo również.
I to no, trzeba by się teraz wgryźć te 314 stron albo użyć czata, żeby
to przeczytać. To jest tak jak z przywilejami i obowiązkami, nie? Każdy chce mieć przywileje, nie chce mieć nowych obowiązków, jak to się mówi, jeżeli mówimy o równości.
Dokładnie.
równość przywilejów i nierówność obowiązków. Ale no to,
teraz, wiesz,
no
to
tutaj jest troszeczkę odwrotnie, no bo zazwyczaj w momencie, kiedy jakiś rząd uznaje bitcoina czy kryptowalutę ogólnie za regulowane, tak samo jak pieniądz pod względem przeciwdziałania praniu pieniędzy, tam regulacji finansowych, traktowania kryptowalut jako papiery wartościowe, no to tutaj jest dla nich fajnie, ale jeżeli już wchodzimy w temat na przykład podatku od zysków kapitału, a to nie, to już nie jest środek pieniężny wtedy.
Tak. To już jest security. Tak. No i teraz, tak, ja był w szczegółach, ale tu już file pisze właśnie, że że dopiero wezmą do czytania, ale z tego, co jak ja rozumiem ten news, to jest tak, że Wyższa Izba Parlamentu zatwierdziła jakąś wersję, która teraz trafi do niższej izby, która swoje poprawki naniesie, więc po prostu dlatego mówię, że przeskoczyła kolejny trybik ta ustawa w tym całym wielkiej maszynie regulacyjnej w Wielkiej Brytanii. No ale finał jest taki, że jesteśmy coraz bliżej jakby uregulowania krypto, tak że już będzie można powiedzieć, nie wiem, czy już tak nie można powiedzieć, że jest pełni regulowane, ale niech będzie. W Wielkiej Brytanii będziemy mieli, no i Wielka Brytania wiadomo, od lat już ogłaszała, że będzie teraz rajem, albo jakby nie rajem, tylko no, tym miejscem gdzie docelowym, gdzie chcą rozwijać płatności w oparciu o blockchain i inne rzeczy. Nawet Gemini ruszyło ze swoją licencją w Wielkiej Brytanii, także mamy nowe giełdy, które się tam nawet rejestrują. Także tam też
ale widzisz, no, najbardziej teoretycznie wolnościowa partia, która startuje do parlamentu w Polsce w ustawie o podatku dochodowym, zostawiła 19% podatek od Bitcoina w praktyce. Nie, nie ma wyjątków dla... Także no,
ale to tylko projekt, to po pierwsze.
No okej, okay, no ale jest on dyskutowany właśnie między innymi w tym punkcie i nie ma szans na to, nawet teoretycznie dla tych, którzy marzą o tym, żeby, nie wiem, ustawa o podatku dochodowym była przynajmniej uproszczona, no to w tym aspekcie takim, żeby tak samo jak w niektórych innych krajach Bitcoin jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych, tak tutaj takiego planu nie ma, więc no to jest trochę smutne. I pewnie z tym podatkiem od zysków kapitałowych w Polsce zostaniemy. I to no, ogólnie, wiesz, o ile sam podatek, no można by się zgodzić, dobra, no trzeba powiedzmy płacić podatki, ale to ma bardzo swoje takie konsekwencje praktyczne, polegające na tym, że używanie Bitcoina jako środka płatniczego przestaje mieć sens ekonomiczny i przede wszystkim biurokratycznie jest to trudne zadanie wtedy. Oczywiście można tutaj, niektórzy mają już teraz jakieś tam
ale to chyba
jak przyjmować.
Czy to nie jest tak czasem, że to jest kwestia raczej zdefiniowania tego, czym jest Bitcoin, niż tego, czy podchodzi pod ustawę o zyskach kapitałowych?
Może tak. Można by podejść do tego w ten sposób, że po prostu zrobić wyjątek jakiś, albo zaklasyfikować Bitcoin.
Zaklasyfikować jako prawdziwą tak. Walutę po prostu, tak?
Tak.
I już
tak,
będzie
jako walutę obcą.
Prawo dewizowe, no. Jako dokładnie. Obcą walutę, tak. No i co, a to wszystko się też nakłada na to, w całej Wielkiej Brytanii Financial Times napisał, że w zeszłym roku dwukrotnie wzrosła ilość osób w Wielkiej Brytanii, która posiada kryptowaluty w ciągu jednego roku. Porównując badanie z zeszłego roku do... Na jakim FTX w Wielkiej Brytanii? Było coś takiego jak FTX UK? Było coś takiego... No ale w porównaniu do 2021 według ich ankiety wyszło na to, że dwa razy więcej ludzi ma krypto niż wcześniej, w poprzednim roku. Także wygląda na to, że Wielka Brytania może faktycznie będzie jakimś takim
miejscem. Bo Polacy miejscem, przyjechali do UK.
Tak, na pewno. Dajcie znać, bo tu wiemy, że nas oglądacie też z kraju upadającego mocarstwa, także jeżeli wiecie coś więcej, czy w praktyce jak to wygląda, to dajcie znać. Mój znajomy mi mówił, że dostał list, mieszka w Wielkiej Brytanii, dostał list od jakiegoś regulatora finansowego właśnie, który mówi, że wiemy, że handlujesz krypto, co trochę go przestraszyło, ale no, był zarejestrowany na jakimś krakenie czy gdzieś, no i że wiemy, że handlujesz krypto, także chcieliśmy cię spytać, co sądzisz o tej ustawie, jakbyś mógł odpowiedzieć na te tam kilkanaście czy kilkadziesiąt pytań. Nam bardzo nas interesuje, chcemy wiedzieć, co pan sądzi na ten temat. Także wygląda, że pytali ludzi nawet. Także jeżeli ktoś
najpierw
z was
pytają.
Ma takie doświadczenie. Tak, najpierw spisują. Tak. To wiadomo, to już ustaliliśmy. Co my tam mamy? Mamy z takich newsów jeszcze bitcoinowych, no właśnie to chyba takie bardziej, ty masz coś do pokazania jeszcze u siebie?
Tak, jeżeli nowy portfel lightningowy, który pozwala na wysyłanie. Czekaj, nie wiem, czy jak to w ogóle pokazać tutaj, czy to będzie w ogóle widać dobrze, który pozwala na wysyłanie środków bezpośrednio na czyjś adres e-mail. I no, jakby automatycznie wykrywa, czy dany adres e-mail jest w jakiś tam sposób sparowany z Lightning Network, ale jak nie, to tam wysyła, powiedzmy, instrukcję, jak odebrać środki. I tutaj możecie sobie poeksperymentować na stronie walletano.com. Także oni wpadli właśnie na taki pomysł, żeby po prostu przesyłać sobie środki w Lightning Network.
Przez maila.
Za pomocą, tak, przez maila, dokładnie. Znaczy na maila, bo ja wiadomo, no z Lightning Network mamy taką fajną usługę jak LN adres, gdzie rzeczywiście czyjeś adresy w lightningowe mogą być prezentowane w formie takiej, która wygląda jak adres e-mail. Więc każdy może, nie wiem, jak używacie sobie tam Wallet of Satoshi czy paru innych portfeli, no to możecie sobie taki adres do odbioru środków wygenerować i on wygląda jak adres e-mail, ale też można jak najbardziej sparować swój prawdziwy adres e-mail z portfelem Lightning Network. Więc jeżeli ktoś nie zna waszego adresu tego z lightningowego typowo, no to może wysłać wam na adres e-mail, a wy możecie go sobie sparować. Więc taka fajna możliwość. No i tak jak nawet w tym tygodniu Santander tam się chwalił korzyściami, Bank Santander, ja nie wiem, co oni coś tam kombinują z tą technologią, coś próbują wdrożyć u siebie. Przecież Santander ma taki love-hate relationship ma z Bitcoinem trochę. Santander. Raz kochają, raz nienawidzą, więc nigdy nie wiadomo, jak to jest.
O co im chodzi? Nie wiadomo.
No, ale u nas w Polsce to jedynie PKO BP ma wszystkie pieczęcie regulatora do swoich eksperymentów z kryptowalutami. Przecież oni od kilku lat prowadzili projekt badawczy w tym zakresie. Tam swojego...
Nawet założyli spółkę w Szwajcarii.
Tak, tak. Ale oczywiście... Sami się przyznają, że przeszkody regulacyjne są dla nich największym kłopotem, ale chwalą się też, że już te wszystkie pieczęcie jednak mają, więc tutaj KNF im to wszystko przyklepnął i możemy się niedługo przecież niedługo spodziewać jakichś nowinek od PKO BP w tym
na
świecie.
Co oni chociaż czekają,
no przecież próbowali przez chwilę w metaversie, tam nawet przecież mieli tą swoją siedzibę, ale metavers się skończył.
Kupili rotundę w metaversie.
Wszyscy uciekli z metaversa, już nigdzie pamięta o metaversie, chociaż może wrócą jak w tych goglach aploskich. Ale to czekamy, żeby tak jak w Brazylii Itaú Bank dołączył do tamtejszego stowarzyszenia fanów kryptowalut, tak może w Polsce PKO BP też dołączy do stowarzyszenia Bitcoin, kto wie, może albo będzie wspierał, albo do izby, no nie wiadomo, gdzieś powinien dołączyć.
No właśnie, ale na co oni czekają, przecież już tam grozili...
Ale jakieś meetupy robić...
Wiesz, słyszałem, że już mieli wypuszczać, już mieli zamieść cały rynek i w ogóle.
No gdzie te stablecoiny? Gdzie te polski stablecoin, prawda? No, tylko nie wiem po co.
Zaorskiemu zajęło to 15 minut uruchomienie. Tak. No. Zaorski teraz tak samo się sprzedał, jakieś płatne grupy pozakładał.
Tak. Informacje poufne będzie, wszystkie informacje poufne będzie prezentował, no bo po aferze z akcjami Benzina, gdzie okazało się, że w super systemie do publikacji informacji tam kluczowych dla spółek, to się nazywa ten ESPI, informacja o kluczowej umowie pojawiła się dopiero miesiąc później. No i okazuje się, że potrzeba tak naprawdę innego serwisu internetowego, który by faktycznie informował na bieżąco, co się działo. Nie to, że dopiero po miesiącu wychodzą istotne informacje dla spółek, tylko od razu, więc tutaj potrzebny jest jakiś wolny rynek tych informacji, że nie tylko spółki publikują, ale też insiderzy od razu publikują jakieś ciekawe informacje, tak? I Zresztą ja mam, wiesz, możecie mnie tutaj powiesić, już o tym mówiłem wielokrotnie, ja nie jestem przeciwnikiem insider tradingu. Uważam, że to jest walka z wiatrakami i uprawianie fikcji, że uda się w jakikolwiek sposób opanować insider trading.
W sensie, że to powinno być legalne dla wszystkich, nie tylko dla gubernatorów Stanów Zjednoczonych, tak? O tym mówisz?
Tak. Okay. Tak, no i poza tym też no, jakby insider trading pozwala na szybsze osiągnięcie ceny spółki. Wiadomo,
bardziej jeżeli ktoś ma cenę,
tak, bardziej realną wycenę szybciej, a nie dopiero po jakimś czasie, nie wiadomo, więc albo wszyscy insiderzy zawsze kupują na jakieś słupy i tak dalej, i tak dalej. Tam piąta woda po kisielu kupuje z akcji. Weź tutaj wyszukaj insider trading.
A później masz warstwy różnych regulacji, osoba, wiesz, gdzie musisz deklarować co chwilę, czy jesteś osobą jak to się nazywa? Eksponowaną osobą,
politycznie,
czy coś takiego, wiesz. Nagle
ale to jest pod względem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zresztą to też jest ciekawostka, bo
wszystko jest ze sobą powiązane.
Banki mają tak zwane listy PEP-ów, czyli osób eksponowanych politycznie, ale na tych listach nie ma wszystkich PEP-ów, bo na tych listach PEP-ów na przykład nie można publikować PEP-ów, którzy są wojskowymi.
Agentów albo
no tak, na przykład ważnych osób. Po co ci takie listy jak ważnych osób, których dane powinny pozostać tajne, zwłaszcza
którzy
osób,
mają w sumie największą motywację, żeby brać w łapę.
Tak. Więc to jest,
te wszystkie przetargi
to
na
jest
wojsku.
Też jakieś uprawianie czarna fikcji, dziura. Więc no ale to taki jakby poboczny temat. Wracając do tematów bitcoinowych, no to tak naprawdę, wiesz, poza tym, że tutaj nam się otwierają giełdy na całym świecie, no to tak trochę przycichła. Była bardzo fajna konferencja w Pradze, na której obaj nie byliśmy, ale z relacji wiemy, że było super. No może będzie szansa odwiedzić się w Rydze, najbliższą konferencję. Też bardzo fajne jest. I co dalej? No ja wiem, że tutaj społeczność, przynajmniej w Polsce, społeczność bitcoinowa bardzo się uaktywniła oddolnie. Są organizowane eventy, są nawet, widziałem eventy, które mają na celu uczyć przedsiębiorców przyjmowania płatności w bitcoinach, więc postaram się podrzucić wam na grupę link do tego, może warto śledzić. Na Gejzerze wiem, że jest wsparcie też możliwe dla tego projektu. Więc
a czy byś powiedział, bo tutaj to, co mówisz, jakby wskazywałoby na to, że przychodzi odwilż na krypto, na Bitcoin.
Albo raczej, że przychodzi nowa krew. Nowa krew nowych entuzjastów Bitcoina. Młodzi przychodzą.
Tak,
już młodzi przychodzą, którzy mają ambicje i chcą zmieniać świat, więc to dobrze, więc widać jakby tą kolejną falę, więc może coś z tego fajnego wyjdzie, także trzymamy kciuki.
Na pewno widowiskiem będzie walka tych dwóch panów, czyli pana Elona i pana Caka. Jakiś komentarz,
Lechu? Zakład w bitcoinach?
Zakład
Bitcoinach.
Robimy to. Nie no, Elon nie ma szans przecież. No jak? Wyobraźcie sobie, że Mark Zuckerberg, znaczy Elon Musk wyzwał Marka Zuckerberga na pojedynek na Twitterze, na co oczywiście Mark odpowiedział, wyślij mi tylko lokalizację i będę tam co chwilę, jak będzie tylko chwila.
I
Zuckerberg, który jest lokalnym mistrzem w jiu-jitsu, cieszy się na możliwość sprania tyłka Elonowi, który jest dużo starszy od niego i co ciekawe, też ćwiczył kiedyś sztuki walki ponoć, no ale ze swoim bebzolkiem teraz, no to mógłby tylko jedynie próbować Caka przygnieść chyba niż pokonać, a raczej zarządzając kilkoma wielkimi korporacjami, to nie będzie miał czasu, żeby jeszcze 2 godziny dziennie chodzić na siłkę, żeby to równać Cakowi. Ale ponoć
podobno Andrew Tate ma mieć chce miejsce. Trenować Elona Muska. Tak,
Andrew Tate. a walkę będzie prowadził oczywiście Joe Rogan, będzie sędzią i komentatorem, także generalnie to wydarzenie przebiłoby oglądalność wszystkich walk UFC i jakichś innych MMA ze wszystkich federacji razem wziętych. Walka ponoć ma mieć miejsce w Las Vegas. Panowie już byli na wspólnym callu, omawiając szczegóły i decydując, na jaką organizację charytatywną będą przeznaczone środki z pay-per-view. Także wygląda na to, że cały świat będzie mógł obejrzeć, jak Elon dostaje w piernic, dostaje w tyłek.
Ale i tak, słuchaj, największa batalia rozgrywa się teraz na froncie między Rosją i resztą świata, ale na froncie otwartych modeli sztucznej inteligencji i tych zamkniętych, dostarczanych przez OpenAI. No i tutaj jakby dobrą informacją, tutaj zbiega się nam tutaj rozwój protokołów z bliskich Bitcoinowi, czyli mam na myśli tutaj Lightning Network oraz protokół społecznościowy Nostar, który w połączeniu razem z modelami otwartymi modelami sztucznej inteligencji może okazać się ścieżką, dzięki której te właśnie otwarte modele sztucznej inteligencji będą w stanie wygrać z tymi zamkniętymi modelami. I tutaj jest bardzo fajny artykuł na Hivemind VC na temat sztucznej inteligencji, o tym, jak właśnie wykorzystanie Bitcoina, Lightning Network oraz sieci Nostar może wpłynąć na dużo lepsze trenowanie modeli sztucznej inteligencji właśnie z wykorzystaniem chociażby zapsów, płatności i tak dalej, więc tutaj można by powiedzieć, że lepsza taka sieć może być lepiej trenowana dzięki bardziej celnym sygnałom, które wynikają tak naprawdę z tego, że ktoś dokonuje wkładu finansowego w swoją opinię, ocenę, a nie jakiejś, powiedzmy, arbitralnej oceny. Więc tutaj, powiedzmy, pieniądze zdecydują o tym, czy dana informacja jest cenna w jakiś tam sposób, czy nie jest w jakiś sposób jej ocena zmanipulowana. Więc tak naprawdę to jest tak jak trochę w zakładach. Jeżeli nie jesteś w stanie na coś postawić pieniędzy, to tak naprawdę twoja opinia się nie liczy. I tak samo, takie same podejście pojawia się w przypadku trenowania modeli sztucznej inteligencji. Jeżeli coś nie jest faktycznie dopalone finansowo, nie ma tego zaplecza, no to w tym momencie rzeczywiście jest mniej wartościowe. Natomiast no, lajki można zmanipulować, jakieś tam łapki w górę czy cokolwiek innego, no tutaj w przepływ pieniądza już trudniej. Więc tutaj polecam właśnie ten artykuł. I tutaj pojawia nam się właśnie to połączenie w rozwoju Bitcoina ze sztuczną inteligencją. I to połączenie jest.
Ale właśnie. I właśnie wiesz, co wczoraj. Ale powiem ci jeszcze coś takiego, co teraz mi się wydaje zupełnie oczywiste, bo do wczoraj takie nie było dla mnie. No wiesz, jeżeli trenujesz duży model językowy, LLM, no to tak naprawdę to, co potrzebuje LLM, duży model językowy, to dane. No i przecież mamy dane w krypto, prawda? Mamy wszystkie dane transakcyjne blockchaina, plus przecież wszystkie jakieś inskrypcje, nieinskrypcje, smart kontrakty. I teraz mam pytanie do was, do widzów i do ciebie, może ty wiesz, czy jest jakiś startup, który trenuje model językowy w oparciu o dane z blockchaina, z blockchainów, tak, wszystkich blockchainów, bo takie dane, zapytałem wczoraj ChatGPT, do czego można by użyć takie dane blockchainowe, jakby do czego przydatny byłby model językowy, który jest wytresowany na danych blockchainowych. No i wyobraź sobie, ChatGPT wpadł na kilka ciekawych pomysłów, mianowicie taki model mógłby analizować transakcje, identyfikować wzory, korelacje, nawet przewidywać przyszłe transakcje, co jest ciekawe. Oczywiście mógłby służyć do śledzenia prania brudnych pieniędzy, nielegalnych aktywności i tak dalej, co nie ukrywajmy, jest ogromnym biznesem w krypto, śledzenie transakcji. Taki model językowy mógłby audytować smart kontrakty, no znając wszystkie smart kontrakty.
Już to robi.
No tak, ale wiesz, ale on nie jest wytresowany na tych danych szczególnie, nie? Bo on może zna, wie jak się pisze w Solidity kontrakty, ale jakby znał wszystkie, które były wiesz, zdeployowane, praktykę, historię tych transakcji i tak dalej, historię włamów, haków, błędów, no to nagle może się okazać, że taki model językowy może być bardzo cenny dla takich firm audycyjnych. Audytorskich, tak. Do tego mógłby wskazywać błędy, pomagać, wyłapywać, optymalizować smart kontrakty, mógłby przewidywać ceny kryptowalut, przynajmniej według czata GPT, że mógłby być przydatny do wyłapywania wzorców różnego rodzaju transakcji dużych przy projekcji trendów i tak dalej. Mógłby pomóc w rozwoju DeFi, mógłby pomóc w compliance całym, mógłby pomóc w rozwoju tokenomii różnych projektów, mógłby być jak advisorem w ogóle w różnych usługach kryptowalutowych, no i w samej edukacji i treningu i tak dalej. Także jestem w szoku, że tego nie robi. Przynajmniej nie słyszałem jeszcze, żeby był jakiś startup, który wziąłby wszystkie dane z blockchainów i wrzucił je do dużego modelu językowego. To mi się wydaje, że taki oczywisty startup. Wiesz, Mozaik AI w tym tygodniu zebrało ile? 120 milionów dolarów na stworzenie konkurencji dla czata GPT. Także nie rozumiem, bo stworzenie konkurencji...
Na cztery strony tego, PDF-a.
No, tak, takiego miał pitch decka, tak. Ale wiesz, wytresowanie kolejnego czata GPT kosztuje $500. Ja nie rozumiem, czemu oni zebrali 120 milionów. Nie wiem, po co im tyle. Fundusze venture po prostu mają głowę w dupie, bo nie myślą na serio. Ale moim zdaniem to prosty przepis na startup. Po prostu wziąć się radę i wytresować.
A propos tego, co ty mówiłeś, że wytresowanie jest w miarę proste, no to tutaj powiedzmy Mozaik opublikował nowy model językowy. On się nazywa MPT-30B-chat i on sobie radzi całkiem nieźle, słuchaj, więc znaczy radzi sobie nieźle w języku angielskim niestety, bo po polsku, jak widać, nie miał za bardzo chyba dostępu do danych w języku polskim, był głównie trenowany na, ale tutaj twórcy chwalą się, że jest przewyższa swoimi możliwościami w GPT-3, bo tam jest też wytresowany na danych naukowych, więc moglibyśmy to samo pytanie zadać, które ty zadałeś, tak?
No mogę ci tu je zaraz wkleić. To wiesz, prompty są najważniejsze w rozmowie ze sztuczną inteligencją, ale co jest ciekawe odnośnie tego modelu, to jest pierwszy model, który potrafi odpowiedzieć na takie złożone logiczne pytania, bo on potrafi odpowiedzieć na pytanie na przykład, jeżeli wysuszenie jednej koszulki po praniu zajmuje godzinę, to ile zajmuje wysuszenie 20 koszulek? No i wszystkie modele językowe wchodzą w jakieś kalkulacje i wychodzi, że tam jest kilkanaście godzin, 5-6 godzin i to jest pierwszy model, który potrafi powiedzieć, że jeżeli można powiesić wszystkie koszulki na sznurku jednocześnie, to będzie to trwało godzinę, tak jak w przypadku jednej koszulki. Także ten MP te 30 milionów, on jest bardzo zaawansowany, jeśli chodzi o logiczne myślenie.
Także tutaj, no i zobacz, to jest open source'owy model, więc no i te odpowiedzi są całkiem niezłe, tak? Czyli tutaj detekcja fraudów.
Bardzo szybki jest,
sensowne. Tak. Smart kontrakty, czyli automatyzacja procesów związanych ze smart kontraktami. Okej.
No oczywiście podobne trading. Poszlaki, widzisz? Tak.
Tak. A co to jest ciekawe?
A to jest gotowy pitch deck, zobacz, te punkty tak. Wszystkie, to w pitch deck można było brać i 100 milionów dolców zabrać.
To jest ciekawy pomysł na projekt. Decentralized Data Marketplaces, czyli zdecentralizowane rynki danych. To w sumie może być ciekawe.
Ja ci powiem, że konsultowałem jeden taki projekt i to nie jest takie proste, żeby... Znaczy blockchain to tylko jest, wiesz, no, baza danych do timestampów. I jakiś, wiesz, haszy, nie? Takich baz danych. Ale czy to, no, czy blockchain rozwiązuje jakiś problem przy handlu danymi?
Mówię tutaj o takich kontraktach, gdzie płacisz smart kontraktowi za jakąś odpowiedź i po prostu jakiś model dostarcza odpowiedź i nie wiem, pośrednio jest jakiś agent, który ocenia te odpowiedzi i płacisz za najlepszą. nie wiem, no jakiś taki najbardziej banalny przykład. Ciekawe. Chodzi tutaj o handel, zdecentralizowany handel danymi. Albo.
Ale to jest w ogóle, to kolejny pomysł na startup, nie? Masz, wiesz, masz spektrum modeli, niektóre są świetne w kodowaniu, niektóre w jakimś logicznym rozumowaniu, niektóre w tworzeniu, w kreatywności, prawda? Bo i chyba to idzie w tym kierunku, że one się będą albo specjalizować, albo będą po prostu profilowane w jakichś kierunkach i teraz będą jakieś metamodele, które będą dokonywać arbitrażu pomiędzy odpowiedziami różnych modeli, żeby jeszcze komponować wspólną odpowiedź na podstawie odpowiedzi kilku modeli. Może to jest w ogóle jakiś ciekawy motyw do rozważenia w startupie AI, że wiesz, jest model, który ocenia odpowiedzi innych modeli na przykład. Z ciekawostek AI, jak już weszliśmy na ten temat, to w tym tygodniu, wyobraźcie się, chyba wygląda na to, że można przestać płacić za Midjourney, mianowicie Stability AI, odpowiedzialne za Stable Diffusion, wypuściło przedwczoraj nowy model Stable Diffusion, tak zwany XL09. Wakacje mają się nawet pojawić model numer 1.0, to też ciekawe. I ten Stable Diffusion XL radzi sobie świetnie i wielu mówi, że jest lepszy od Midjourney. Zobaczcie, efekty są naprawdę ładne i wygląda na to, że Stable Diffusion przejmie przywództwo na tym rynku. No bo nie oszukujmy się, Stable Diffusion było słabszy niż Midjourney. Nawet bym powiedział, że chyba tu się nawet liczba palców zgadza, chociaż może nie. Czekaj, tak zależy, jakby tu policzyć. I co ma? To jest otwarty źródłowy model, każdy może go sobie uruchomić, nawet lokalnie. Jest ponoć bardzo szybki, jest bardzo elastyczny. No i Stable Diffusion, po tym co zrobiło Stable Diffusion w świecie otwartych źródłowych modeli, czyli dokonało ogromnej rewolucji, bo mamy przecież te wszystkie kontrolnety i tak dalej w oparciu właśnie o Stable Diffusion, no to możliwe, że z wersją 1.0 wejdziemy na zupełnie nowy poziom deepfake'ów i innych tematów. Tak?
Ale słuchaj, tu padło bardzo ważne pytanie. No? W jaki sposób zbudować autostradę poprzez mrowisko? Więc zobaczmy. No, jest odpowiedź na to pytanie.
Okej. Wow. Kto zadał to pytanie tutaj?
Ktoś na czacie zadał pytanie, czyli budowanie autostrady przez mrowisko to bardzo skomplikowane zadanie i wymaga planowania bardzo dokładnego i rozważenia wszystkich potrzeb, również ludzi, jak i mrówek. No proszę, widzisz?
No proszę. No proszę. To by wyglądało na to, że jednak jest dla nas nadzieja jeszcze, tak? O to chodzi?
Tak, no widzisz, tutaj sztuczna inteligencja napisała, jak sobie poradzić z mrowiskiem, jeżeli chcesz zbudować autostradę.
Czyli, ale uwzględnia potrzeby mrówek, ale wygląda na to, że poza tym, że trzeba przestudiować mrowisko, później zaplanować trasę, wykopać rów, później linię poprowadzić przez ten rów, tak? Tylko pytanie, czy ta droga prowadzi przez mrowisko, czy obok?
Bo to, no widać, to jest bardzo ważne pytanie. Nie wiem, dlaczego akurat to pytanie jest tak istotne, ale widać, że potrzeby mrówek są ważne. Także mrowiska.
Ale jak dlaczego to jest ważne? Bo my jesteśmy tymi mrówkami, Lechu. Dlaczego to jest ważne? Nie rozumiesz? To my jesteśmy mrówkami. Tak.
Dobrze, zwracam honor.
Tak. Właśnie, ale póki co wygląda na to, że raczej sztuczna inteligencja jest dobrze, że tak powiem, zelajnowana, jak to tam używają takiego dziwnego twierdzenia, projekty AI-owe. Dobrze zelajnowana z nami. Oczywiście była nowa w międzyczasie aktualizacja czata GPT. Pewnie ci z was, którzy używają, to wiedzą, że rozszerzono funkcjonalności API. I teraz to, co ja ci 2 tygodnie temu powiedziałem, że twój lifehack, żeby odpalić sobie swój front do czata na swoim umbrelu i tylko połączyć się przez API z czatem GPT, tylko płacić za po prostu kole po API, to ci mówiłem, że nie masz dostępu do pluginów, no to minęły 2 tygodnie i już masz dostępy do pluginów, także przez API. Także twój lifehack, szacun, na pewno jest to dużo tańsze niż płacenie tam.
Czyli warto mieć umbrella, tak?
No to swoją drogą, ale przecież taki front można sobie postawić lokalnie, przecież nie musi to być umbrella, nie? Nie ma
no, słuchaj, ja jeszcze też poprosiłem właśnie sztuczną inteligencję o to, żeby stworzyła nam stronę dla naszego podcastu. Okay. No i ona właśnie pracuje.
Cryptoverse, na stronie... please.
No, może ja wiesz, bo ja w AI napisałem stronę dla podcastu bitcoinowego. Więc może jeszcze trzeba napisać, jak się nazywa, tak?
W tytule, tak. Wszystko pod... A co to jest za stronka? A, to jest ten framer.com. No tak, ponoć framer. Daje radę. Ponoć daje radę właśnie, jeśli chodzi o tworzenie. Bo większość tych generatorów pod tytułem tam Durable, czy Pineapple, czy nawet TenWeb, które chwalą się, że mają generatory do stron internetowych, generatory AI do stron internetowych, zazwyczaj tworzą niestety bardzo generyczne te strony. Ten web akurat tworzy w oparciu o WordPress, pozostałe tworzą swój czysty taki HTML z CSS-em, a to wygląda na to, że Framer chyba jest, wygląda na to, że będzie liderem, jeśli chodzi o tworzenie stron internetowych, bo one są takie najmniej mniej generyczne, nie są podobne do siebie, tylko po prostu jest zmieniony szablon, ale to wygląda na to, że ta strona jest taka dość unikalna, chociaż trudno powiedzieć, że strony mogą być unikalne dzisiaj, bo naprawdę wymyśleć coś dzisiaj w web designie, to trzeba być Apple'em chyba.
No ale widzisz, nawet zasugerował teksty, czyli Crypto Conversations, no.
Proszę bardzo.
Także całkiem spoko. No, strona dla podcastu bitcoinowego i pyk, masz gotową stronę internetową, nie?
Tak, i w ogóle chyba można zdeployować tą stronę za darmo, nie? Na subdomenie Framera. Także w ogóle budowanie stron internetowych nigdy nie było prostsze. Tylko pytanie, czy mają API, ale to.
A propos jeszcze programowania, no to też staje się teraz coraz prostsze, bo w dobie pewnie większość z was korzysta chociażby z GitHub Copilota, który jest całkiem niezły, tak? Trzeba przyznać, że jest całkiem niezły, całkiem fajnie rozumie kontekst, w którym pracuje.
A jaka jest różnica między Copilotem X? To mówisz o X-ie, czy
nie, no nawet zwykły Copilot. Copilot X jest bardziej zaawansowany, chyba wykorzystuje właśnie GPT-4. Są również same pluginy, które GPT-4, ale okazuje się, że tak naprawdę przy programowaniu jest bardzo ważna rzecz, a coś takiego jak kontekst. Czyli zazwyczaj wasz projekt programistyczny to nie jest 20 linii kodu. To jest bardzo często dosyć zaawansowany projekt, który ma setki plików, setki komponentów i tak dalej, i to wszystko trzeba jakoś, ta sztuczna inteligencja musi to zrozumieć. No i tutaj powstał projekt
pojęcie
Magic
tego tak zwanego context window, tak? To chcesz powiedzieć?
Tak. Magic Dev, który chwali się tym, że ich okienko kontekstowe to jest akurat tam powiedzmy 100 tysięcy tokenów albo i więcej.
Ja cię kręcę, 100 tysięcy
tokenów. I on jest w stanie zrozumieć cały kontekst waszego projektu programistycznego i rzeczywiście wręcz zasugerować, co można zrobić. I no to już wchodzi na kolejny level, jeśli chodzi o zdolności programistyczne modeli językowych, bo to już nie tylko wchodzi o rozwiązywanie jakichś drobnych problemów, tylko tu już wchodzimy na obszar architektury całego systemu, który jest tworzony. Więc praca programistów będzie jeszcze bardziej usprawiona. No, ja przyznaję szczerze, na co dzień bardzo mocno wykorzystuję te narzędzia i są bardzo pomocne i przyspiesza wiele.
Ja cię kręcę, no. To jest,
więc dla kogoś, kto wie, co robi, to jest szalenie pomocne narzędzie.
Razy 10 efektywność. Niesamowicie rośnie. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy korzystacie. Ale to też jest ciekawa rzecz, bo na początku jak wyszło ChatGPT, to wiesz, było wielkie halo, że ona nas wszystkich teraz zastąpi, zwolni z pracy i w ogóle. Ale wygląda na to, że to efektywność w pracy wzrośnie 10-krotnie, no nie? I oczywiście to pewnie się przekłada na zwolnienia, ale deweloperów, akurat deweloperów, programistów zawsze brakowało. W każdej branży, prawda, w która się rozwijała, która by nie wchodziła, to, na której my jesteśmy też przykładem. No wiecznie brakowało programistów, a teraz nagle się okazuje, że z dnia na dzień pomnożyliśmy ich razy 10. No i już nie mówiąc o tym, że każdy może zostać teraz programistą bardzo szybko tak naprawdę, bo wystarczy do prompta z opisem, co chcesz mieć za aplikację, dodać jeszcze i daj mi krok po kroku, jak to zaimplementować, no i masz, wydrukuje ci ChatGPT instrukcję, jak całą aplikację stworzyć i zaimplementować, a nawet deployować ją na AWS-ie, no nie? Więc tak.
No, miejmy nadzieję, że właśnie dzięki temu będzie powstawać więcej projektów bitcoinowych, a może projektów, które rzeczywiście wpłyną na rozwój adopcji i że to wszystko wszędzie, że tu pojawią się tak duże synergie i tak szybko nastąpi rozwój technologiczny, że te wszystkie problemy takiego wieku dziecięcego, które teraz mamy, może szybko miną dzięki temu. Będziemy mieli lepsze aplikacje, lepsze portfele, lepsze smart kontrakty, bezpieczniejsze, tak? Bardziej zautomatyzowane, bardziej przyjazne użytkownikowi. No, miejmy tak, nadzieję, no i chociażby.
Wszystkie interfejsy.
Tak. Tak. No i może wiele osób będzie, nie wiem, korzystało z inteligentnych doradców tradingowych i może nie dadzą się wyzerować na dźwigni. Tak?
Na przykład, tak. No to słuszna uwaga. Odnośnie kodowania, to nie wiem, czy widziałeś ten model z kolei, ten Wizard, Wizard Coder. Widziałeś? Czy korzystasz już? Niestety nie mogę znaleźć informacji, jaki on ma kontekst Windows, no ale to jest model Wizard Coder, przebija wszystkie benchmarki, jeśli chodzi o kodowanie, także wszystkie otwarte źródłowe modele przebija, jeśli chodzi o kodowanie. Tu akurat porównanie, benchmark taki do ludzkiego rozumowania. Także Wizard 15 miliardów. Jakby ktoś chciał sobie lokalnie odpalić, to też warto zajrzeć. Tych modeli codziennie powstaje nowy, no nie? Jeden za drugim cały czas. Bardzo fascynujące to jest, że mamy open source'owych, tak wiele mamy modeli. Chociaż niewiele z nich można komercyjnie wykorzystywać. To też ciekawa rzecz. No dobra, co tam czy ze sztucznej inteligencji, to chyba wszystkie newsy. Mam dla was dzisiaj w tym tygodniu nowy hymn, bardzo fajny, także na koniec. Prosimy was wszystkich oglądających, dajcie łapkę w górę. Prosimy was bardzo o nie wiem, kredyt zaufania, albo jeżeli dotarliście już tak daleko z nami w tej kwarantannie.
Żabsy, wysyłajcie nam żabsy.
Okej, a jak wysyłać nam żabsy?
Znaczy zapsy, przepraszam.
Jak się nam zapsy wysyła? Możesz pokazać, jak wysłać?
kwarantanna@getalbi.com.
Kurde, powinniśmy to mieć też w opisie pod każdym filmem. Wtedy damy zaraz. Jak ktoś umie używać Lightninga. Lechu, o co chodzi? Ktoś co miesiąc? Tak regularnie co miesiąc ktoś przesyła nam napiwek?
Za każdym razem jak robimy odcinek.
Za każdym razem jak robimy odcinek, ktoś wysyła nam ile tam było? 100 tysięcy?
Potężny napiwek, tak.
No. Także jeżeli
także dziękujemy.
Ta osoba nas ogląda, to w ogóle dziękujemy. Naprawdę bardzo, to jest super. Bardzo miłe i przydaje się, bo opłacamy za to na przykład StreamYarda, prawda? Czy jakieś inne rzeczy. Także chociaż mikrofony, ale żeby nie było, hodlujemy to. żeby też była jasność. No i cóż, zobaczmy tylko, czy BBC coś zaktualizowało, jeśli chodzi o Rosję. Jakaś nowość.
No ale cena Bitcoina zatrzymała się na 30 tysiącach i co?
Bo Bitcoin usiadł na chwilę, żeby kwarantannę obejrzeć, wiesz? Tak.
Wszyscy traderzy na początku.
Co powie Lechu? Wstrzymali oddech.
Rynek. Tak jak Witalik kiedyś mówił, żeby słuchajcie chłopaki, przestańcie tradować, tak? Jak tam musieli hard forka zrobić.
Tak. Dokładnie.
Znaczy, jak był hak na tym, na Ethereum, jak przecież ten pierwsze DAO zostało wyczyszczone, był pierwszy rug pull na DAO.
No.
No to wtedy Vitalik się wkurzył i napisał do wszystkich giełd: przestańcie handlować, nie? Także tak. Słynne słowa. Także to tak a propos centralizacji.
I to w ogóle powinniśmy zrobić jakiś taki kanon słynnych słów z krypto, nie? Że tam na przykład funds are safe, jakieś, wiesz, stop trading, czy wiele, wiele takich, że tak powiem, catchphrase'ów można by spisać z krypto, które przeszły do legendy. Myślę, czy chociażby to the moon. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do ceny Bitcoina, chociaż nie wiem, czy nie czeka nas jakaś korekta, ale myślę, że przyszła odwilż. Wielu, wielu inwestorów, no już te największe działa zostały wytoczone. Mamy już w przypadku Bitcoina bardzo czystą sytuację regulacyjnie. Mamy duże, znaczące jurysdykcje, które, że tak powiem, przechodzą na naszą stronę, powiedzmy tak. Infrastrukturalnie też jesteśmy przygotowani. Trudność wydobycia, moc obliczeniowa rośnie. Także jesteśmy bardzo dobrze ustawieni.
Się, to jest z takich depresyjnych stanów nagle na stan euforii przechodzimy, nie? Tak, tutaj emocje są ogromne, także skoki, zmienność emocji również jest ogromna.
Tak, tak. Ale myślę, że można by powiedzieć, że teraz jest smart money accumulation, że następuje teraz akumulacja przez mądry kapitał, przez bystry kapitał.
Sztuczna inteligencja kupuje.
No, żebyś się nie zdziwił, właśnie, żebyś się nie zdziwił. No dobra, to w takim razie niespodzianka dla was wszystkich. Najnowszy hymn zaraz przed końcem kwarantanny. Hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi schemes, hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi schemes. At your own house, it's burning down. There's musicians and writers, illustrators and things from all walks of life looking for something better than the world you built with investment banks. Who the fuck are you anyway? Monsters, monsters, scam artists, Ponzi schemes. Something about instead of choking me and my friends. You're giving keynote.